Jezus jest Panem i On ma moc opanowywać wszystkie nasze ludzkie sprawy. I pomimo tego, że my jako wierzący, jesteśmy przechodniami na tej ziemi, chorujemy, przechodzimy różne problemy, trudności, kłopoty, to jednak chcemy je przechodzić z Panem Jezusem, który ma moc opanowywać, a nawet przeprowadzać nas przez dolinę cienia śmierci i na drugą stronę, do Niego. I to jest piękne, że mamy żywą nadzieję w Panu Jezusie. I osobiście bardzo, bardzo Wam, kochani, dziękuję, że chcieliście się modlić o naszego syna Mateusza, który był chory na raka. I jak pewnie już niektórzy z Was słyszeliście, z łaski Bożej został uzdrowiony, bo Jezus był łaskawy dla niego i dał mu w 100% zdrowie. I jest to dla mnie niesamowite doświadczenie przeżywać uzdrowienie dodatkowo jeszcze mego syna. Chciałbym dzisiejsze Słowo Boże powiązać z naszym doświadczeniem albo może z naszym świadectwem życia w tych właśnie ostatnich chwilach, kiedy tak walczyliśmy o naszego syna Mateusza. Ja mam nadzieję, że to słowo będzie budujące dla Ciebie, będzie zachętą, a też będzie dawało pewne dyrekcje, kierunki, co masz robić, kiedy są jakieś trudne sytuacje. Zatytułowałem to słowo Zawierzenie Bogu w trudnych sytuacjach, kroki wiary. Może jeszcze zanim o tym, to przynagliło mnie też przyjazd tutaj, bo mój tata znowu ma swoje urodziny. Ma w tym roku już 88. 88. Także niech Ci Bóg błogosławi. Słuchajcie, chwała Bogu, że wszyscy żyjemy. Jednym Pan Bóg daje dłużej, drugim krócej, ale jest to wszystko z łaski Bożej. I to jest piękne. Cieszę się, że niektórzy są z mojej rodziny tutaj, na przykład Wiesław Bezubik, także cieszę się, że jesteś. Niech Ci Bóg błogosławi. Pierwszy raz jesteś wśród nas. Niech daje Ci dobry czas, abyś mógł też odebrać swoje słowo. Cieszę się, że są moi przyjaciele, którzy przyjechali aż z daleka i myślę, że gdzieś są, albo może jeszcze nie dojechali. Góreccy są takowi? O, są, przepraszam, kochani. Bardzo miło Was widzieć. Także oni byli dla mnie wielkim wsparciem w Toronto. Cieszę się, że mogę widzieć Was i nawet ktoś powiedział z Ameryki dalekiej. No my też dalekiej. Ale pańscy i tu, i tam, i gdziekolwiek lud Jezusa Chrystusa się spotyka, tam wszędzie oddajemy Jemu chwałę. Znacie to słowo. Im więcej jest uczestników Bożej łaski, to co dalej? Tym większe co? Hej, hej, nie czytacie Biblii? Tym większe jest dziękczynienie. Im więcej jest uczestników Bożej łaski, tym większa jest chwała dla Niego. Amen? Tak jest. I tutaj chyba któraś sióstr się modliła, żeby Pan powiększał swój Kościół. Amen. Niech tak będzie. I niech tak Pan użyje nas i chce dalej nas używać. Wracając do tematu, chciałbym spojrzeć na pewne zagadnienia, powiedzmy trudne, bo każdy z nas pewne trudne sytuacje przeżywa. A szczególnie może trudniej przeżywać, kiedy sytuacje się przeciągają, kiedy jest problem długotrwały i w zasadzie jesteśmy ludźmi wierzącymi, nieprawdaż? A problemy też do nas przychodzą. I Słowo Boże mówi o tym, że przeżywamy radosne chwile, przeżywamy. Czy są piękne chwile? Ja na przykład teraz mam piękną chwilę. Ja czuję się jak w żywiole swoim, kiedy stoję tutaj. I to jest piękna chwila, kiedy przeżywamy różne piękne chwile. Kiedy żeniłem się na przykład, kiedy dzieci się rodziły, kiedy były piękne wyjazdy, kiedy były wspaniałe sytuacje życiowe. Wiele jest wspaniałych sytuacji życiowych, nieprawdaż? Pomimo tego, że ziemia jeszcze nie jest naszym rajem. Ale Pismo Święte mówi coś takiego. Również mówi coś takiego, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Jezus Chrystus, nasz Pan, nie obiecał nam, że wszystko będzie piękne. Powiedział, ja cierpiałem i wy? I wy cierpieć będziecie. A cierpimy z różnych powodów. Czasami z powodów naszej głupoty, a czasami z powodów może prześladowań. A tutaj wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Kto z nas sprawiedliwy? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Nasza sprawiedliwość jest w Panu Jezusie Chrystusie. Nasz Pan Jezus Chrystus usprawiedliwił przez wiarę. Przynieśliśmy Mu swoje nieprawości i grzechy i Jemu oddaliśmy ją, za to umarł i tam dokonało się na krzyżu Golgoty przebaczenie i nasze usprawiedliwienie. I dzięki temu Pismo Święte, Pan Bóg nazywa nas właśnie przez zasługi Jezusa sprawiedliwych. I mówi, wiele nieszczęść takich też spotyka. A pamiętacie drugą część tego wersetu? Bo to nie koniec tego wersetu. No ciepło, ciepło. Ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Ale Pan, nie jesteśmy sami zdani na siebie. I nie idziemy sami przez to życie o własnej logice i o własnych siłach. Ale idziemy w relacji z Jezusem Chrystusem. I Jemu powierzamy nasze losy. I naprawdę wiele rzeczy nie rozumiemy. Ale wiemy, że nie jesteśmy sami. Że możemy Jemu to powierzyć. I z Nim szukać Jego rozwiązań. I co On pokaże? I tak jak kiedyś ci przyjaciele Daniela, będąc przed królem, zastraszeni, że pójdą na śmierć, powiedzieli, jeśli Pan nasz zechce nas osłonić, to co zrobi? To osłoni. On ma moc. A jeśli nie, to i tak będziemy Jemu dalej chwałę oddawać, tak? W tym kontekście ta myśl jest powiedziana. Niezależnie od tego, co się będzie z nami działo, wiemy, do kogo należymy. Więc może w tych trudnych sytuacjach zaczyna się w życiu naszym zadawać kilka pytań, które są dla nas same trudne i nie wiemy, jak na nie odpowiedzieć, bo nie mamy często na to odpowiedzi. I wszystko, co my jako wierzący ludzie wiemy, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, dopuszczone jest z woli Bożej. Może niektórzy się z tą myślą nie zgadzają, ale ja jestem przekonany, że ostatecznie Pan Bóg jest Panem nad każdą sytuacją. Ponieważ Pismo Święte mnie do tego przekonuje, że wszystko, co się dzieje na tej ziemi, jest dopuszczone ostatecznie przez Boga. Nawet szatan. I jego złe zamiary, i jego złe działanie. To on dopuszcza. I na tyle daje mu możliwości, tak jak czytamy to w księdze Hioba, na tyle daje mu możliwości, na tyle on może zrobić. I więcej nic nie zrobi. Ale my, którzy należymy do Jezusa Chrystusa, jesteśmy pod jego kontrolą, pod jego opieką, pod jego parasolem. Ale nadal przychodzą nam trudności. I wtedy mogą znowu być takie trudne nasze pytania, jak zrozumieć i doświadczyć Bożego działania w długoterminowych obciążeniach. Szczególnie właśnie w tych długoterminowych, bo jak szybko przejdzie, no to ząb bolał i przeszło, nie? Okej, albo wyrwany został. Więc popatrzmy dalej. Ja myślę, a nawet jestem przekonany, że jeden z największych problemów ludzi wierzących jest niewiara Bogu. Mówimy, Boże, jesteś wszechmogący. I tak Go wyznajemy. El Shaddai. I kiedy przychodzą takie wielkie problemy, mówimy, jesteś Bogiem wszechmogącym, ale te problemy mnie przerastają i ja nie wiem, co z tym zrobić. I jak z tym sobie poradzić. I jak z tego wyjść. No jesteś wszechmogącym, ale co z tego, że jesteś, kiedy ja jestem tak obciążony? I co mam zrobić? Gdzie twoja wszechmoc? Może zdarzało się w twoim życiu też podobne pytania zadać Bogu, ponieważ no, nie rozumiemy pewnych rzeczy. Nie ma zaufania pełnego w szczególnie tych trudnych, szczególnie tych przygniatających sytuacjach w życiu. Takiego bezgranicznego zaufania i polegania na Bogu, bezgranicznego. To Ty jesteś Panem, to Ty wszystko widzisz. Drugim może z takich problemów jest to pytanie, czy Bóg rzeczywiście ma wszystko pod kontrolą? A może następne pytanie, które mówi, czy to, co mnie albo nas dotyka, również jest pod kontrolą Boga? Bo chodzi o mnie, o Ciebie, prawda? Jako wierzącego człowieka. Czy rzeczywiście miłościwy Bóg dopuszcza do mnie tak wielką trudność? Czy to Jego cel jest? Czy Mu to zależy na tym? O co chodzi? I tak możemy sobie gdybać, ale popatrzymy dalej. Innym z takich problemów, oprócz tego, że nie dowierzamy, nie zawierzamy, może trzeba mówić, Panie, pomóż mojej małej wierze. Pamiętacie, ktoś tak w Ewangelii powiedział. Pomóż mojej małej wierze. Drugim takim problemem jest brak poznania praktycznego doświadczania działania Boga. Nie wiemy, w jaki sposób Bóg może praktycznie w danej sytuacji pomóc. I oczywiście, no, modlimy się, ale dalej mądrości brak. Ale dalej rozwiązania brak. Ale dalej obciążenie jest. Ale dalej trudność jest. I mamy takie słabe poznanie i niedowierzanie niektórym faktom objawienia Bożej woli w Słowie Bożym. A dzisiaj ktoś czytał, że on tam ustanowił Kościół, Kościół jest jego ciałem i że my tutaj w ciele możemy doświadczać jego obecności. To chyba był ten kontekst. Możemy doświadczać w jego ciele obecności, a Jezus Chrystus dzisiaj też ten sam. I kiedy czytam Ewangelię, myślę sobie, Jezus, jesteś niesamowity. Jezus, jestem pod wrażeniem Ciebie. Jezus, jak to niesamowite takie rzeczy. A Ty mówisz dzisiaj taki sam, a ja mam kłopoty. I jak z tego wyleźć? I co mam z tym zrobić? I tak naprawdę jesteśmy wdzięczni Bogu jako wierzący ludzie, że nam otworzył oczy na swojego Syna Jezusa Chrystusa i na Jego Słowo. I my mamy Jego Słowo, które nam pozwala, abyśmy mogli zobaczyć, jaka jest wola Boża, jak Bóg chce nas kierować, jakie zasady nam pokazuje, co mamy robić. I ktoś powiedział, że w Biblii jest objawiono około 90% Bożej woli. Około 90%. A pozostałe decyzje to są nasze decyzje zsynchronizowane z Bożym Słowem. Co mam na myśli? Na przykład, no, jaki dom kupić? Albo czy mieszkanie, czy dom, czy co zrobić, nie? A w Biblii nie ma o tym powiedziane, prawda? Ale co jest w Biblii powiedziane? Jest parę rzeczy dyrekcji takich, kierunków pokazane. Na przykład Jozue powiedział, i to znacie pewnie, że ja i dom mój będziemy służyć Panu. Więc chcę mieć taki dom, nieważne, czy on będzie taki, czy inny, ale on ma być dla Pana, do Jego dyspozycji, do dyspozycji ludzi, którzy będą razem z nami domownikami, aby tam była chwała Jego i mądrość Jego. Jakie widelce, jakie miski kupić. To wszystko ma służyć zarówno nam, jak i tym, których zaprosimy. Nieprawdaż? Cokolwiek. To słowo lubię tą wolą Bożą objawioną ogólną, generalną. Czy jecie, czy pijecie i dalej co powiedziane jest? Cokolwiek czynicie. Wszystko. Czyńcie na kogo? Pokazać siebie. Jakie mam kafelki. Kafelki są dobre. Pięknie jest pięknie. Ale czynimy to po to, żeby służyć. I myśl tymi kategoriami jako wierzący człowiek. Ponieważ do tego zostaliśmy powołani na tej ziemi. Również są dyrekcje woli Bożej odnośnie trudnych sytuacji. Co mamy zrobić? I niektórzy ludzie, jako wierzący, a mnie to trochę denerwować zaczyna, i zaraz powiem dlaczego, mówią, niech będzie wola Boża. Na przykład w danej chorobie, niech będzie wola Boża. Kiedyś spotkałem człowieka chorego na raka i mówi, no nie wiem, niech będzie wola Boża w tym wszystkim. A ja mówię, a jaka jest wola Boża dla twojej choroby i dla ciebie? A on mówi, no nie wiem. No to co ty mówisz o woli Bożej, skoro nie wiesz? Jaka wola Boża? Nie znamy woli Bożej. Nie znamy przynajmniej we wszystkich szczegółach woli Bożej. Paweł, kiedy był chory, pamiętacie, co robił? Modlił się, tak? Był chory, był... Nie modlił się, okej? Okay. Modlił się i co? I nie wiedział, jaka jest wola Boża. Więc co Paweł dalej robił? Kto pamięta? Drugi raz, znowu się modlił, tak? I dalej nie wiedział, jaka jest wola Boża. Więc co Paweł dalej robił? Znowu się modlił, żeby Bóg objawił wolę Bożą. I akurat w jego przypadku Bóg objawił wolę Bożą i znacie wolę Bożą. Jaka była wola Boża? Że będziesz, chłopcze, chory i będziesz w tej chorobie chodził i będziesz służył mi. Tak? Można mniej więcej powiedzieć? I Paweł to przyjął jako wolę Bożą, ponieważ zrozumiał, o co Bogu chodzi w stosunku do Niego. Do Niego. Tak. A więc jeśli nie wiemy, jaka jest wola Boża, to walczymy o to. Bo wtedy zapytałem tego chorego, no skoro nie wiesz, jaka jest wola Boża, to co ty byś chciał przed Bogiem? Jakie ty masz do Niego prośbę? O co tobie chodzi? No mówi, no wiesz, mówi, żebym był zdrowy. Ja mówię, świetnie. Pamiętasz, co Jezus powiedział? Jezus powiedział, wiesz, do kogo? Do ślepego. który za nim leciał i wrzeszczał: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I wtedy Jezus go zapytał, pamiętacie co? Co chciałbyś, abym ci uczynił? A przecież co, nie widział, że jest ślepy? Wiedział, ale zapytał, co chciałbyś? A ten mówi, no wiesz, daj mi trochę pieniędzy, to kupię sobie lepszy obiad. Tak było? Okej, chciałem zobaczyć, czy nie śpicie. On powiedział, Panie, abym przejrzał, abym zobaczył. I wtedy Jezus otworzył mu oczy. A on przejrzał zarówno i fizycznie, i duchowo. Bo co? Bo poszedł za Jezusem. Taka była wola Boża. Jezus jest Panem i chce opanowywać naszą każdą sytuację. Taka jest wola Boża. A jeśli coś chce więcej nam objawić, to chce nam czegoś nauczyć. Chce nam na coś wskazać. Chce pokazać pewne rzeczy. Gdybym nie przeżył choroby swego syna, nigdy bym nie przeżył tak wiele doświadczeń, tak wiele błogosławieństw, tak wiele zrozumień działania Boga. I oczywiście nie mówię, że znam, ale mówię, że wiem o niektórych zasadach, które są objawione w Słowie Bożym i których powinniśmy my, jako wierzący ludzie, trzymać się i to robić. I nie mówić, że niech się stanie wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba. Niewątpliwie, to dobre powiedzenie na chyba zemsty Fredra, tak? Fredro. Okej. Niech się stanie, bo i tak ona się stanie. Niezależnie od tego, co my robimy. Ale On objawia, jaka jest wola Boża. I chce nam czegoś nauczyć. I chce nam coś pokazać. A więc trudności życiowe, długoterminowe próby, te testy, próby, testy wiary, one nam coś chcą, czegoś nas chcą nauczyć. I to jest pewna nasza szkoła chodzenia w relacji z Chrystusem. I to jest walka duchowa. Ja tutaj kilka tekstów podaję, które sobie możesz przejrzeć dla rozważania, dla studiowania Pisma Świętego. Bo przychodzą trudne dni i tam powiedziane jest, kiedy przyjdą te trudne dni, to weź tą zbroję Bożą, tak? W liście do Efezjan. Uzbrój się odpowiednio i stawaj naprzeciwko tego w tych trudnych chwilach. Nie wszystkie dni są trudne, ale przychodzą tam właśnie w tym kontekście jest powiedziane trudne dni i wtedy ty szczególnie bądź uzbrojony, żeby dać odpór złemu. Job, pamiętacie? Tam diabeł przychodzi do Boga. Nie chcę o wszystkich tych fragmentach mówić, ale on został dopuszczony, diabeł do Hioba. Na tyle, na ile mu Bóg pozwolił, aby dotknął go. I on przeżywał bardzo długo i bardzo mocno i nikt z nas tego chyba nie przeżywał, przynajmniej ja nie. Tak, co on przeżywał, a jednak narzekając był wierny Bogu. I Bóg mu się objawił w swojej chwale. I na koniec, pamiętacie jak czytamy? Tylko ze słyszenia znałem Ciebie. O, teorię znałem od Tobie Boże i byłem Ci wierny. I chwała Bogu, znałem Biblię i byłem Ci wierny. Nie? A teraz w praktyce doświadczam Ciebie. Widzę Ciebie realnego, żywego. A i schylił czoło przed Nim i wyznał Go. Daniel, który modli się, i tutaj bardzo ciekawa jest sytuacja w Księdze Daniela. Daniel modli się jeden dzień, pamiętacie? Daniel modli się drugi dzień i co? Odpowiedź ma? Nie ma. Daniel modli się trzeci dzień i co? Odpowiedź ma? Czwarty, piąty, szósty ma? Ile? Modli się 20 dzień i myślę, o, może już wystarczy, co? Mówi, może jeszcze raz się pomodlę. Nie, on tak nie mówił. On modli się dalej. Modli się do skutku. I w 21 dzień przychodzi mu objawienie Boże. I mówi, to objawienie, ten anioł Boży, mówi, że od pierwszego dnia twoja modlitwa była wysłuchana. Ale jest pewna duchowa walka o nasze życie, bo my nie należymy do królestwa tego. My należymy do Królestwa Jezusa Chrystusa i Jego jesteśmy własnością. I On jest naszym Panem. I wyrwaliśmy się ze szpon tego, który oszukuje świat i nas chce oszukać. I wyrwać. Ale On o nas walczy, dopóki jesteśmy tutaj na tej ziemi. Ale Jezus jest z nami. I On jest większy niż ten, który jest na świecie. On jest większy niż ten, który jest na świecie. Jezus jest większy. I my z Nim idziemy jako ludzie, aby zwyciężać to wszystko. I te długoterminowe walki, one są trudne. I chciałbym teraz skupić się na pewnych zasadach postępowania w długoterminowym obciążeniu. Na przykład, może to być choroba, mogą to być różnorakie obciążenia, może finansowe, w biznesie, w pracy, w rodzinie, z dziećmi, cokolwiek. Głównie może to będzie przesłanie związane z chorobami, ponieważ ten temat ostatnio bardzo mi leży i nie tylko. Więc popatrzmy, zasady. Pierwsza zasada to, kiedy coś nas zaczyna obciążać, to co robimy? Zaczynamy się modlić, tak? Okay, za wcześnie tą myśl puściłem, ale wiadomo, że wszyscy wiemy, że się modlimy. Modlimy się. A co mamy robić? A do kogo mamy pójść, Panie? Do kogo pójdziemy? Ty masz przecież słowa życia. Ty masz moc i pomoc. My z Tobą. Ty nas pociągnąłeś. Chcemy z Tobą się rozwijać. Chcemy Ciebie doświadczać. Chcemy zobaczyć, jak Ty chcesz nas poprowadzić. I w tej modlitwie przychodzimy do Pana. Ale powiem coś trudnego o modlitwie. Kiedy przyszło obciążenie synem w chorobie raka, moja modlitwa była niesamowicie stresowa. Stałem przed moim Panie. I tak przeżywałem. I byłem spięty w sobie. I przyszło objawienie. Co ty robisz? Ty zabijasz siebie. Wiecie, co stresy powodują? Ja stoję przed Bogiem Wszechmogącym w imieniu Jezusa Chrystusa w takim stresie? To jest nienormalne. Moja żona mówi, ty sobie chorobę wgonisz. Wiecie, modlitwa w stresie nie jest dobra. Nie? W takim spięciu. Pomóż. Ojejku. Kiedyś doświadczyłem taką sytuację, kiedy moja córka była na egzaminie w szkole muzycznej i byłem na tym koncercie egzaminacyjnym i ona grała i ona naprawdę była bardzo zajęta i niedobrze się przygotowała do tego koncertu. Mówię, tata, ja źle jestem przygotowana. Nie? I ja siedzę na tym koncercie i pomimo tego, że mam słaby stopień wtajemniczenia muzycznego, słyszałem, że nie zawsze dobrze na klawiaturę uderzyła. Boże, pomóż jej. A i tak przeżywałem. Och, jejku. I znowu klawisz nie ten. Okej. I wtedy otworzył mi moje oczy. Mówi, ty dziękuj za córkę. Zobacz, że gra. Nie? Ty dziękuj, że masz taką zdolną. Nie? Zacząłem go błogosławić. Mu błogosławić i dziękować. I moje serce się rozradowało. I wtedy, nie wiem, może już tych klawiszy dobrze nie słyszałem. W każdym razie nie było tak źle, bo chyba czwórkę dostała. To była dobra ocena wtedy. Więc wiem, że raczej musimy uwalniać się od stresu. Jezus powiedział, pokój mój daję wam. Panie, potrzebuję Twojego pokoju. Niech przypomina mi Twoją obecność i że Ty masz to w swoich rękach. A więc modlimy się, aż otrzymamy ten pokój. Tutaj między innymi w Filipian, 4 rozdziale, 6 wersecie, gdzie jest powiedziane, nie troszcie się o nic, ale co? We wszystkim, w modlitwie z dziękczynieniem, powieście prośby wasze Bogu. O, jaka ciekawa rzecz. We wszystkim przychodzić do Boga. Nawet z tymi drobnymi sprawami. Niektórzy myślą, że nie trzeba, bo Bogu głowę zawracać. Trzeba, ponieważ Jemu zależy na nas. On nas wykupił krwią swojego Syna. On powiedział, że włosy nasze na głowie są policzone. On troszczy się o nasze szczegóły, zna nasze szczegóły. Wszystko przed Jego obliczem się rozgrywa. Więc przychodzimy do Niego w modlitwie, w prośbie, w błaganiach, tak? Ale z dziękczynieniem, z wdzięcznością. I za co zaczynamy dziękować? Dziękuję Ci, Panie, za chorobę mojego syna. Nie dałem rady tak mówić. Ale wiecie, za co dziękowałem? Dziękuję Ci, że Cię znam. Wiem, kim jesteś. I wiem, do kogo należę. I wiem, że Ty wszystko widzisz. I wiem, że Ty, skoro coś dopuszczasz, to wiesz, po co to dopuszczasz. Jeszcze takich parę myśli, może dla tych, którzy nie znają tych myśli. Pamiętaj, że nasze wszystkie modlitwy do Boga Ojca w niebie powinny być zanoszone w imieniu Jezusa Chrystusa, Jego Syna, tak? Naszego Pana i Zbawiciela. Oznacza to, że nie stajemy sami we własnej prawości, że tacy dobrzy, tacy wspaniali, że mamy zasługi u Boga, bo coś tam dobrego czyniliśmy. Nie stajemy we własnej prawości, ale osłaniamy się Chrystusa sprawiedliwością dokonaną za nas na krzyżu Golgoty. Dlatego też Jezus, kiedy spotkał się ze swoimi uczniami, powiedział takie znamienne słowa. Powiedział, dotąd o nic nie prosiliście Ojca, tak? imieniu moim. Mówi, proście, a będzie wam dane. Aby radość wasza była zupełna, pełna. Nie. W imieniu Jezusa przychodzimy, bo tylko Jezus jest jedynym pośrednikiem, bo tylko Jezus jest godny tego, aby wstawiać się za nami, bo tylko On jest jedynym Panem. I tak nas uczy Pismo. I my tego się trzymamy. I chcemy właśnie z powodu zasług Jezusa, z powodu Jego imienia, z powodu Jego dzieła na krzyżu, z powodu Jego przelanej krwi stawać przed Ojcem i przynosić nasze modlitwy, aby nasze modlitwy, wiecie? Objawienie Jana mówi, są jak co? Jak miła woń Bogu, jak kadzidło. Modlitwy świętych, nas usprawiedliwionych krwią Jezusa, przed Bogiem przechodzą. I kiedy przynosiłem syna mego do Boga, to w mojej wyobraźni brałem go na ręce i stawałem przed tronem Ojca i mówię, Panie, kładę go przed Tobą. Bądź błogosławiony. Ty wszystko widzisz. Ty wszystko znasz. I Ty masz to wszystko w swojej opiece. Ty jesteś tym, który jesteś Panem. Nie? A kiedy przychodziły znowu złe myśli, powiedziałem, szatanie, do Ciebie ani ja, ani mój syn nie należy. My należymy do Jezusa Chrystusa i nic nam nie zrobisz. I nawet jeśli go zabijesz, to i tak on do Ciebie nie należy. Będzie razem z nim, a ja też pójdę do niego i nie do Ciebie. Jesteś już tak przegrany. Jezus Chrystus jest Panem. I taki sposób wyznawałem Jego w swoich trudnych sytuacjach. A więc patrząc na to, staraj się raczej pytać Boga, dlaczego to mnie spotkało? Raczej nie pytaj Boga, dlaczego mnie to spotkało, bo nas spotyka różne rzeczy, ale to jest szkoła nasza, to jest test naszego życia. Bardziej myślę, że właściwe pytanie jest, czego chcesz mnie nauczyć, Ojcze? Co chcesz mi objawić? Co chcesz mi pokazać? O co Tobie chodzi? Czego jeszcze nie widzę? Gdzie może jestem po prostu w jakiś sposób, no wszystko się dobrze dzieje, wszystko się fajnie jest, jest prosperity, żyjemy, mamy dach nad głową, lodówki pełne, high life, nie? Okej, fajnie wszystko. Ale Ty masz jakiś proces mego kształtowania osobowości i powiedziałeś, że jeszcze tutaj nie jest nasz raj, bo nasza ojczyzna wiemy, gdzie jest. Po drugiej stronie. I dlatego tu musimy różne rzeczy przechodzić, włącznie z ostatnim wrogiem człowieka wierzącego. Jaki jest ostatni wróg człowieka wierzącego? Mamy wrogów. Może więcej, ale ten ostatni jest. Jaki? Śmierć. To znaczy, że śmierć nie jest przyjacielem. Śmierć nie jest przeznaczona dla nas. Jest to wroga sprawa. Jest to wróg. Bóg nas nie przeznaczył na śmierć. Bóg przeznaczył nas do życia na wieki wieków. Amen. Ale z powodu ciała i obciążeń ludzkich i my wierzący też przechodzimy. I choć jest obietnica dla jednego pokolenia, że nie przejdzie to pokolenie. Które? Przez śmierć? Które? Które będzie miało raptures, porwanie, tak? Nie? Nie. I czekamy. Może to będzie nasze pokolenie, bo czas się bardzo zbliża. To jest mój również bardzo ulubiony temat. Okej. Więc czego chcesz mnie nauczyć? Co chcesz mi objawić? Co chcesz mi pokazać? I tutaj pewne zasady w czasie tych długoterminowych obciążeń. Na początku, tak jak mówiliśmy, modlitwa, powierzanie własnych obciążeń, tak? Wszelką troskę złóż się na Niego, apostoł Piotr mówi, gdyż On ma o was staranie. Prośba o uwolnienie, ale wiecie, zazwyczaj to my, Panie, pomóż cały czas. To takie, gdyby moje dziecko przychodziło i cały czas mówi, daj, nie? To tak trochę nie do końca wszystko super. Ale w trakcie modlitwy jest jeszcze jedna myśl. Kiedy takie obciążenia przychodzą, ale choć nie zawsze, wtedy tylko, choć wtedy szczególnie może, trzeba by było badać swoje życie. Może w czymś jestem obciążony, jakimkolwiek grzesznością. Po to badamy swoje życie, tak jak przed wieczerzą stajemy, a mamy kontrolować, badać, osądzać siebie, a sprawdzać, czy właściwą drogą idziemy, czy jesteśmy pojednani z ludźmi, czy jesteśmy pogodzeni, czy nie ma do kogokolwiek blokady, czy kogoś nie lubimy. Nie przebaczyliśmy komuś. To jest straszne. W Ewangelii Marka powiedziane jest, że jak stajecie się modlić, to co? Jezus mówi, tutaj w 11 rozdziale o tym. To co? To przebaczajcie. Pojednajcie się, tak? Można powiedzieć. Niezależnie, czy ktoś się z tobą się pojedna, ty masz być uwolniony od obciążeń ludzkich, problemów. Nie mieć w sercu jakiejś urazy, złości, blokady, bo nie do tego zostałeś powołany. Powołany zostałeś do pokoju i masz być synem i córką pokoju. I wolnym być. I każdemu prosto w oczy spojrzeć i powiedzieć: nie ma sprawy. Jestem otwarty na ciebie. I mogę zawsze z tobą wypić herbatę. Okej. Okay. A więc wyznajemy. I wtedy warto. Ponieważ, wiecie, diabeł, objawienie mówi, jest tym, który oskarża braci naszych, tak? Przed tronem Boga. I mówi: a widzisz, jaki to on jest? O, chrześcijanin, wierzący, chodzi do dobrego kościoła, śpiewa aleluja. Śmiechu warte. Nie? A jakie obciążenie ma? I ma rację wtedy, jak mam obciążenie, albo ty masz obciążenie? I ma rację. Nie? Ale tam jest powiedziane, że oni, wierzący ludzie, przez krew Jezusa Chrystusa zwyciężyli to obciążenie. Tak jest powiedziane, 12 rozdział objawienia Jana. Zwyciężyli, bo wyznali to Chrystusowi, oddali to, przyjęli Jego przebaczenie, pojednali się z ludźmi. Więc to jest ważne. To trzeba czynić jako wierzący ludzie, aby doświadczać uwolnienia i być ludźmi zwycięzcami. O tym już wspomniałem, tak na krótko jeszcze. Modlitwa zabiera parę elementów. Dziękuj. Dziękuj Bogu, że nie jesteś sam. Dziękuję za coś. Za to, co otrzymałeś, tak? Dziękujemy za co? Na przykład coś otrzymasz, to mów dziękuję. To jest dobre słowo. Także bądź miły i uprzejmy. Każdy napotkany człowiek toczy bój. Dlatego bądź miły i uprzejmy. Dziękuj. To jest dobre słowo. Dziękujemy za to, co otrzymaliśmy. Dziękujemy, że znamy Boga, że jest z nami. Dziękujemy za to, że już tak wiele razy przeprowadziłeś mnie przez różne trudne sytuacje i teraz też przeprowadzisz, ponieważ Ty jesteś Panem. Dziękujemy Mu to. I w Tesaloniczanach jest powiedziane, że za wszystko dziękujcie. Ze swojej strony nie dziękuję za trudne rzeczy, ale dziękuję, że znam Boga. I to właściwie już przechodzę w takie pojęcie, które Wy też znacie, uwielbienie. Dziękuję za to, co otrzymałem, a uwielbiam Go za to, kim On jest i jaki On jest. I mówię: dziękuję Ci, że Ty jesteś Wszechmogący. I choć ja nie mam poweru, nie mam siły, nie mam możliwości, nie mam mocy, nie mam mądrości, to jednak wiem, kto ma. I błogosławię Twoje imię. I dziękuję Ci, że mam z Tobą do czynienia. I z Tobą moje życie się rozgrywa. I do Ciebie ona należy. I również i ta trudna sytuacja. I tak żyj wdzięcznością do Pana, bo On jest Panem. W Dziejach Apostolskich jest taki tekst, gdzie ludzie przyszli pobici, wierzący. Dostali, wiecie co, takie poniżenie. Biczowanie publiczne. Przyszli wyrzuceni jak psy. I przyszli do swoich, do wierzących, do kościoła, tak. I powiedzieli o tym, co jest grane. Jak postąpili z nimi z powodu Jezusa. I co oni zaczęli robić? Modlić się wspólnie. A potem zaczęli wyznawać, jaki jest ich Bóg. Że Ty wszystko swoją mocą to spożyłeś, Ty wszystko to ustanawiasz, a ludzie się Tobie sprzeciwiają. Kiedy oddawali Mu chwałę, co się stało? Bóg poruszył miejsce to i napełnił ich odwagą i mocą swoją i wstali naprzeciwko. Myślę, że my jako wierzący ludzie musimy się uczyć tej sztuki uwielbiania i dziękowania Bogu. Nie tylko kwękania w prośbach i w stresach. Daj Panie, daj, pomóż. Nie? Tak jest. W pewnym momencie mój syn powiedział mi tak, w trakcie kiedy tą chemię otrzymywał szczęśliwą, powiedział: tata, powiedz wszystkim tym, do których tam piszesz i mówisz w kościele, żeby oni już się nie modlili za mnie, za moje uzdrowienie. A jeszcze był chory i chemia leciała ciurkiem. Ja mówię: co ty masz na myśli? A on mówi: powiedz im wszystkim, żeby raczej dziękowali, że są wierzącymi oni i że ja jestem wierzący i że należymy do Jezusa. Od razu na Facebook wziąłem i napisałem tę myśl i oczywiście przed zborem powiedziałem, mówię: już nie módlcie się o uzdrowienie Jego. Błogosławmy Bogu. Nie. Okej. I tak robiliśmy. Więc potem mówi: wiesz, tata, to musiałam być ja. Ja mówię: dlaczego? No bo gdyby inny to doświadczył, to może by tak się nie odbiło, nie? Echem i by nie było takiej chwały Bożej w tym wszystkim takiej. Ja mówię, niesamowite. Wiecie, 13-letni chłopak tak zaczął szybko dojrzewać, że byłem pod wrażeniem. Mówię, a gdybyś umarł, to gdzie pójdziesz? On mówi, przecież Jezus umarł za mnie. Ja wiem, gdzie ja idę. Nie martw się. Okej? Więc oddajemy chwałę Bogu. Pójdźmy dalej. Przepraszam, że przeciągam. Znamy te tematy. Wiecie, druga rzecz, bo pierwsza to jest modlitwa osobista, o czym mówiliśmy, o tych elementach modlitwy osobistej, ale druga modlitwa. Dzwonię do swojego ojca, wierzącego człowieka, taty, nie? I mówię, tata, twój wnuk zachorował na raka. Mój tata jest jak mój tata, trochę taki nerwany. Do mnie mówi, masz swój kościół? I zatkało mnie. Mówi, to powiedz kościołowi, żeby się modlili. Ja mówię, ale ja chciałem, żebyś ty się modlił. On powiedział, ja będę, ale ty powiedz swoim kościołowi. Słuchaj, masz swój kościół? Masz swój kościół? Kościół to ciało Jezusa Chrystusa. To On jest po to ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, żeby był odpowiedzialny za twoją sytuację życiową. Żebyś ty ze swoim problemem nie chował sam w sobie, tylko w swojej komorze modlitewnej, tak jak zresztą Pan Jezus uczył, modlił się, ale że dalej cię obciąża, to przychodź przed Pana, bo jeszcze nie ma rozwiązania i przychodź przed ciało Jezusa. Ciało to znaczy obecny Jezus wśród nas. Gdzie dwaj lub trzej się zbierze, znamy to słowo, cytujemy sobie, prawda? To tu jesteś Jezus. Tu widzisz, tu słyszysz, tu rozumiesz. I Jemu się upodobało, żeby przez Kościół Boże działanie, ten lokalny Kościół Boże działanie się uwidaczniało. Bo kiedy mówisz Ojcze nasz, to nie mówisz Ojcze mój, tylko nasz. I kiedy Jezus mówi, gdzie dwaj lub trzej w moim imieniu, to tam jestem pośrodku nich, to tam Jemu się upodobało przechadzać chwale swojej z różnymi darami, z różną mądrością, aby uzupełniać nas wszystkich i aby nas dotykać. Także, no cóż, przyprowadziliśmy Mateusza przed Kościół i nałożyli na niego ręce. O, to jest taka właśnie modlitwa, jedna z modlitw, która z włożeniem rąk, która jest zaniedbywana w kościołach. A przecież sam Pan Jezus, nasz Pan, którego tak uszanowaliśmy, albo który nas tak bardzo uszanował, że za nas swoje życie oddał, powiedział Ewangelii Marka, 16 rozdział, 18 werset. No przeczytaj ktoś może macie pismo. Okej. Tam jest powiedziane, żeby wkładać ręce i będzie uzdrowienie Boże. Więc przyszli ludzie, wierzący z kościoła, powiedziałem, ale ci, co mają czyste ręce, na pewno musieli wymyć. Okej. Ci, co oddali swoje obciążenia, nakładali ręce i modlili się. A Pan da uzdrowienie, tak jest powiedziane? Da uzdrowienie? I to mnie zaczęło uspokajać. W tej walce modlitewnej były różne rzeczy. Ja powiem jeszcze może o jeszcze takich ciekawych rzeczach. A ponieważ byłem zły. Człowiek wierzący ma prawo być zły? A pastor też? I byłem zły na system. Bo ten system kanadyjski, podobnie tutaj europejski, robi to samo. A dla dziecka, które nie ma jeszcze 18 lat i które jest w takim stanie chorobowym, które jest zagrożeniem jego życia, nie daje prawa wyboru. System ma na to prawo i system, co chce, to robi. Pomimo tego, że ja wypisałem swoje dziecko na własne żądanie ze szpitala, ponieważ nie chciałem chemii, chciałem alternatywnych środków szukać, nie? Przyszli do nas wieczorem, w nocy, kiedy kładli się spać, tak zwana policja rodzinna, Child AIDS, i oni mówią, że musimy, bo odbiorą nam prawa rodzicielskie, oddać dziecko dla systemu. Wyprosiłem ich, powiedziałem, przepraszam, to jest moje mieszkanie, nie? Musiałem ochłonąć i oni stali pod drzwiami i mówię, Panie, co mam zrobić z tym wszystkim? I modląc się, Bóg mówi i dał mi odpowiedź. I powiedział, a ja oddałem swojego syna systemowi. Myślę, ja cię, ty oddałeś swojego syna systemowi ludzkiemu? Ojcze, niebie? I patrzyłeś się na to, co ci ludzie perfidnie robili z twoim synem? I dorysowałem całą historię tego, co znam z Ewangelii. I Jego pluli, i Jego poniewierali, i Jego biczowali, i śmieli się z Niego, i pogardzali Nim. I włożyli Mu koronę cierniową i walili Go w głowę i mówili, prorokuj, kto Cię tam uderzył. I tak dalej, znamy tą historię. I poprowadzili Go na śmierć i tam bili po drodze, a On niósł swój krzyż jeszcze i rozebrali go. Wiecie, dzisiaj krucyfiksy jak malują czy budują, to zawsze ma jakieś tam spodenki czy coś takiego. Nie? Ale oni wieszali Rzymianie nago, żeby całkowicie poniżyć taką osobowość ludzką, zdeptać, zgnoić i żeby w tych mękach wisiał w taki sposób i umierał w paskudny sposób. Nie? I mówię, Ojcze, Ty zgodziłeś się i oddałeś swego Syna systemowi. To ja oddaję Go Tobie, bo Ty jesteś większy niż system, ale muszę się zgodzić z systemem, bo ten system chce mi jeszcze większe problemy zrobić i jeszcze jakaś rodzina zastępcza będzie moje dziecko wychowywać. I wtedy dobrze modlić się. Bóg daje odpowiedzi, daje objawienia. Wiecie, mówimy, o, przez Słowo Bóg przemawia, prawda, ale Bóg przemawia też przez swojego Ducha według swojego Słowa, prawda? I to było przemówienie Boga. I wtedy oddałem to dziecko i powiedziałem, Ty patrzyłeś się na swego syna i ja będę się patrzył, co oni będą z nim robić. I za każdym razem, kiedy wlewali mu tą chemię, wiecie, co robiliśmy z Jasią, żoną? Nakładaliśmy ręce nad chemią, jak głupcy, ale wierzący. I mówiliśmy, wyznajemy Jezus Twoje słowo przy tych lekarzach, pielęgniarkach, że Ty powiedziałeś, żeby nawet coś trującego wypili, nic im nie zaszkodzi. I ja nie wiem, co Ty zrobisz z tym wszystkim, ale Ty to powiedziałeś. A wiedziałem, że truciznę wlewają, która podobno ma mu pomóc. I o tak oddawałem swoje dziecko w modlitwie. Może wyglądałem na głupca, ale byłem człowiekiem wiary. I chciałem dalej z Jezusem. Słuchajcie, dużo mógłbym o tym opowiadać. Na początku od razu przychodzi pewna duszpasterz, właśnie duszpasterka, buddystka, ponieważ oni tam na etatach są i mówi, wiesz, ona nam bardzo współczuje, no bardzo miła, bardzo serdeczna, bardzo kulturalna. Czy ona będzie mogła nam pomóc duchowo, modlić się za nami? Ja myślę, o co chodzi? Nie? Takie mam obciążenie, buddystka mi przychodzi, a ja wierzę w Jezusa Chrystusa, mego Pana i Zbawiciela. Więc mówię, Panie, daj mi mądrość. I Jezus daje i mówi, wie Pani, bardzo Panią szanuję, ale chcę powiedzieć Pani bardzo ważną rzecz. Naszym Panem i uzdrowicielem jest Jezus Chrystus. I On umarł za mnie i za Panią, i On przebacza nam nasze grzechy, i On ma moc wyprowadzać nas z różnych sytuacji. I ja naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, ale niech Pani nie modli o mojego syna, bo ja powierzyłem to Jezusowi. A druga osoba przychodzi zaraz, jogę, która ćwiczy i ona przynosi jeszcze jakieś tam metalowe rzeczy na rękę dla Mateusza. Podobno to ma mu zmniejszyć jego ból podczas otrzymywania chemii. A, no i ona oczywiście będzie zachęcać rodziców i jego ćwiczeniami jogi. Myślę, ale świetnie, niezła walka. Więc mówię, wie Pani, to samo. Dziękujemy za pomoc. Pytamy się, Mateusz, chcesz tą obrączkę? A on mówi, nie, nie chcę. Nie? I mówimy, Jezus Chrystus jest naszym Panem i nie potrzebujemy takiej pomocy. Bo my mamy swego Pana. On za nas umarł. I On jest widzi, i On słyszy, jest obecny. I On jest realny. I On nie jest religią, ale osobą działającą wśród nas. Mógłbym dużo o tym opowiadać. Mam tyle tych świadectw. Ale Bóg przemawia. Bóg przemawia. I Bóg pokazuje różne rzeczy. I stawia nas naprzeciwko różnych wyzwań. Gdzie możemy wydać? Świadectwo o Jezusie Chrystusie, naszym Panu. On jest Panem. Wiele można by było powiedzieć. Na przykład moja żona bardzo przeżywała to, zresztą ja też. Chodziliśmy do szpitala, największego szpitala w Toronto. Podobno cieszą się wielką sławą, że jest najlepszy w Ameryce Północnej. Six Kids Hospital w Toronto. A Boże, zachowaj nas wszystkich od wszelkich szpitalu, nawet najlepszych. Nie? Amen. I przeżywała tyle dzieci, tyle rodziców. I mówi, Boże, jakie to biedne. Płaczą ci dzieci, płacą rodzice. Nie? Jeden gość za ścianą, któremu wlewano też chemię dla jego dziecka, walił bezradny w ścianę. Ja w nocy byłem z Mateuszem, bo każdy ktoś tam z nim był każdej nocy. Nie? I myślę sobie, modliłem się o gościa, bo ja też byłem bezradny. I Bóg dał objawienie dla mojej żony. Mówi, Zobacz, przeżywasz tych wszystkich ludzi i bardzo jesteś obciążona tym. Ale oni mają to samo, co ty. Mają tą samą możliwość, co ty. Oni mogą przyjść do ciebie, do mnie, do Boga. Oni mogą przyjść do Boga, ci ludzie, tak samo jak wy. I prosić, i chodzić z Nim, i szukać Jego rozwiązań, aby doświadczyć Jego mocy i pomocy. I wtedy moja żona się uspokoiła, powiedziała mi o tym. Ja wiedziałem, że wszyscy mamy takie same szanse. Jezus Chrystus jest realny dla wszystkich. I każdy może do Niego przyjść. I każdy może Go doświadczać w swojej mocy i w swoistym powiem, prowadzeniu. Okej. Modlitwa starszych Kościoła. Modlitwa starszych Kościoła na prośbę chorego. Jakub o tym mówi. Ja tak może zerknę jeszcze do Jakuba. Znacie to słowo? Znacie. Może tak w kontekście. Cierpi kto między wami? To co ma robić? Niech się modli. Weseli się ktoś? Niech śpiewa pieśń. Okej, jak wesoły, to niech śpiewa, jasne. Okej. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, jeżeli zaś... O, może do tego. I Pan go podźwignie, modlitwa płynąca z wiary. Zawołaliśmy starszych naszego kościoła nad Mateuszem, namaściliśmy go olejem, a tak jak tutaj to Słowo Boże mówi, i pomodliliśmy się, oczekując, że On uczyni ku uzdrowieniu. I kiedy to słowo, modlitwa płynąca z wiary, uzdrowi chorego, uspokoiło mnie to słowo. Przepraszam, czy może ktoś ma chusteczkę, nie wziąłem sobą. Uspokoiło mnie słowo. I to było... Dziękuję ci serdecznie. Dobrze, że Bóg daje spokój. Dobrze, że daje takie przeżycie, gdzie daje swój pokój. W tych przeżyciach, kiedy już przeszedł Mateusz pewne kolejne chemie, bo myślę sobie, Boże, wszystko zrobiliśmy. No robimy to, co Ty mówisz. Modlimy się sami, wykonujemy dalej Twoje słowo, które Ty powiedziałeś, żeby Kościół się modlił, Kościół modlił się złożeniem rąk, namaściliśmy go olejem, ale system go trzyma i dalej mu wali, że tak powiem, chemię. Myślę, nie dają nawet szansy Bogu, żeby Bóg coś mógł zadziałać, bo oni mają receptę na to. Czyżbyś, Boże, nie miał mądrości nad systemem i oni będą dalej go trzymać i będą mu tą chemię dawać według tabel, które mają i całego procesu? I po ostatniej chemii, przedostatniej chemii zrobili mu skan. I zrobiąc mu ten skan, stwierdzili, że jeszcze ma jeden cień gdzieś w okolicach klatki piersiowej i że jeszcze wszystko nie zostało tam wygnane, jeszcze jest rak. Skany CT pokazują cienie. Skany tak zwane PET, nie wiem jak po polsku się nazywają, pokazują świecące miejsca, jeśli tam jest rak. Jeden i drugi skan pokazał, że jeden ma cień, a w drugim ma świeci. Aha, jest rak. Więc na tej podstawie diagnoza jest taka, że trzeba na nowy proces innej chemii. Do czerwca tego roku by otrzymywał nową chemię. Po tej nowej chemii, długoterminowej, większej, mocniejszej, trzeba by było wymieniać szpik kostny, a co najmniej transfuzję, a może nawet białaczka by była. Więc problematyczne zaczyna się coraz bardziej. Myślę, Boże, coś się dzieje. Nic nie dzieje się. Nie ma tego, co bym oczekiwał, że ty jako Pan i uzdrowiciel... Wzięliśmy drugą opinię lekarza, a dzwoniłem to do brata Oresta. Dziękuję ci za porady wszelkie. I czekaliśmy, co Pan nam pokaże dalej. I Pan pokazał. Powiedziano nam, że cienie, a nawet te świecące miejsca, nawet nie są w 100%, nie dają w 100% gwarancji, że są rzeczywiście objawem raka w organizmie. Co może dać jakąś większą gwarancję albo 100%, tak jak lekarze to nazywają? Biopsja. Ale trzeba było klatkę piersiową otwierać i tam wycinać to świecące miejsce, powiedzmy. Ale drugi lekarz, chirurg powiedział, że niekoniecznie trzeba tak mocno, wystarczy tylko naciąć i tam wyjąć. I tak zrobiono. Ja się modliłem podczas tej biopsji, zresztą cały czas staliśmy, bo modliłem się już w tym. To jest ostatni krok, który znalazłem w Biblii. Osobista modlitwa, modlitwa Kościoła, modlitwa ludzi wierzących nakłożeniem rąk, starszych namaszczeniem, tak, to modlitwa Kościoła. Ale jeszcze jest post i modlitwa. A co to jest post i modlitwa? Wiemy. To jest stanie przed Bogiem, zamykając usta przed jedzeniem, a otwierając swoje usta przed Panem i rozmawianie z Nim. I stałem tak 26 dni na wodzie i rozmawiałem z Nim i szukałem Jego objawień, Jego prowadzenia. Wiecie, Bóg przemawia. Jest niesamowity. Na przykład w czasie tej modlitwy była taka sytuacja, kiedy modliłem się, słyszę taką myśl. Myślicie, że to od Boga? Zbadajcie. Modlisz się o swoje dzieci? Ja myślę sobie, no Panie, no jakbyś nie, od kogo, kogo? Wszystkich się modlą, od dzieci tym bardziej, nie? Okej. Druga myśl, modlisz się o zbawienie swoich dzieci? Nie, Panie, przecież wiadomo, tu chodzi przecież o zbawienie, bo nawet jeśli krótsze jest życie, ale wieczność jest, cała długa wieczność jest. Wtedy skojarzyłem, nawet gdyby bez ręki, albo bez oka, albo z jakiejś części ciała, chory wszedł do zbawienia, to jest zbawiony. I to nie jest ważne, w jakim stanie on zdrowotnym, że tak powiem, przejdzie na drugą stronę, ale jest zbawiony. I wtedy schyliłem swoje czoło przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo pochodzi. I powiedziałem, dziękuję Ci, Ojcze, że Ty troszczysz się o zbawienie mego syna. Bo ja, jako ojciec, który staram się, ale nie jestem w 100% najlepszy. Ja potrzebuję pomocy Twojej i Ty sam tą pomoc mi czynisz. Bo mój syn, a 14-latek, jest prawie taki jak ja, on tutaj był niedawno, jest inteligentny, bardziej niż ja, jest szybszy we wszystkim, lepszy we wszystkim niemalże, jeszcze w szachy ze mną przegrywa. Lepiej pływa, dobry sportowiec, medale przynosi za biegi jakieś długodystansowe, za różne rzeczy. Z murzynami bardzo dobrze miesza koszykówkę, bo jest dość wysoki, może będzie dwumetrowiec, jak Pan mu pozwoli dalej żyć. Uczy się bardzo dobrze, z matematyki wyjeżdża na jakieś konkursy szkolne. Biały jest, wiecie, biały, akurat tam, gdzie mieszkam, to tam kolorówka jest, nie? Biały, inteligentny, elegancki, dziewczyny się oglądają, już zaczynają. Teraz idzie do high school, czyli do szkoły średniej. Zaraz będą narkotyki, będą kolesie i będzie jeszcze większe towarzystwo. I myślę, Ty, Ojcze, nie mówcie to, co ja mówię jemu. Ty, Ojcze, dbasz o mego syna, aby on właśnie w taki sposób przychodził do Ciebie i był świadomy, że jest zależny od Ciebie, że potrzebuje Ciebie. I będzie potrzebował go do 18 co najmniej roku życia, ponieważ będzie jeździł na kontrolę. I za każdym razem, kiedy będzie jeździł na kontrolę do szpitala, będzie musiał schylić czoło przed Panem i powiedzieć, Panie, chroń mnie dalej, bo wiem, co to jest chemia i wiem, co przeżyłem. Biopsję mu zrobili, stwierdzili, że jest w 100% zdrowy, ale wiecie, chemia jeszcze go nie mogła minąć, ponieważ system mówi, że jeszcze profilaktyczna, ostatnia, tygodniowa chemia. Jego chemie były bardzo ciężkie, nie chcę wam opowiadać jakie. I powiedzieliśmy, już nie chcemy tej profilaktycznej, ostatniej, tygodniowej chemii. Powiedzieli, że będą dzwonić do Child AIDS, do tej policji, że oni muszą to zrobić, bo tutaj takie są przepisy. Powiedziałem, ja już dzwoniłem do nich. I powiedziałem, jaka jest sytuacja. Wcześniej jeszcze znaleźliśmy lekarza, który leczy ziołami zielarskiego, który przez zioła ma oczyszczać jego organizm. Podobno Bóg stworzył naturę i przyrodę, oczyszczać jego organizm z chemii i umacniać jego system immunologiczny. Więc teraz przyjmuje cały czas jakieś zioła, pije po to, żeby się umacniać. Jego krew, kiedy mu badają, jest krew na wysokiej, bardzo wysoko postawiona i wszystkie parametry są według miar wysoko, co znaczy, że krew wskazuje, że nie ma walki w organizmie, że jest wszystko uspokojone, że jest cisza, że jest uzdrowiony. Chciano go znowu na CT scan co 3 miesiące, bo w pierwszym roku go tak często badają. Sorry, że takie może osobiste rzeczy, ale wy macie rodzici i podobny system tutaj działa. I może trzeba będzie przestrzegać swoich rodziców, szanując wszystkich lekarzy, bo wiem, że wy tutaj jesteście, kochani. I naprawdę Bóg używa wspaniale lekarzy, ale przy długoterminowych leczeniach trzeba czasami rozsądzać rodzicom i podejmować decyzje w tych trudnych sytuacjach. Bo Chcieli mu przed wyjazdem teraz na wakacje znowu ten skan zrobić, co 3 miesiące ma ten skan mieć, a skan to się wsadza do tuby i tam ekstreje, czy te promienie rentgenowskie, tam strzelają w niego, ponad 100 ich jest. I oczywiście teraz technika jest niesamowita, niemniej jednak ekstrej, czyli ten rentgen jest szkodliwy. I kiedyś za czasów komuny, kiedy jeszcze myśmy tutaj żyli na tej ziemi, mówili, że tylko wystarczy jeden na rok. A tutaj co 3 miesiące i to 100 strzelań w niego i potem wirtualny obraz pokazują człowieka. Okej, nie o tym chcę mówić. Nie zgodziliśmy się na ten ekstrej, ponieważ powiedzieliśmy, że nie chcemy tych rzeczy, ponieważ one są szkodliwe dla organizmu. Ponieważ one mogą wzbudzić albo tego samego raka, albo raka krwi, albo raka kości. Podziękowaliśmy im za to i jedynie tylko badają krew i na razie na tyle dali nam wolności. Ale kiedy nie zgodziliśmy się na ostatnią chemię, wysłali nas do psychologa. Mnie i Mateusza. No bo jak to? Witaminę C nie przyjmujemy. I dwie pani psycholog mówią do niego, do syna, a ja jestem przy tym. Czy wiesz, jaki twój rak jest niebezpieczny? Możesz szybko umrzeć? Wyłączą ci organy, na przykład nerki i umrzesz. Nie boisz się śmierci? Mateusz mówi nie. Dlaczego nie boisz się śmierci? A on mówi, bo Jezus Chrystus umarł za mnie, przebaczył mi moje grzechy i jeśli ja umrę, pójdę do Niego. Wtedy ta pani mówi do mnie, wie pan, jaki rak jest niebezpieczny pana syna? Przecież pan syn może umrzeć. Nie? Nie boi się pan, że pana syn umrze? Ja mnie proszę panią, wolałbym, żeby dzieci chowały rodziców, niż żeby rodzice chowali dzieci. Jest to normalne, prawda? Ale wie pani, ja również powierzyłem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I Jezus mi przebaczył moje grzechy. Ja mu je oddałem, wyznałem. I Jezus jest moim Panem. I jeśli ja umrę, pójdę do Niego. A jeśli On, mój Syn pójdzie do Niego. Jest to tylko kwestia przedziału czasu. Czy ja pierwszy, czy On pierwszy? Wcześniej, czy później każdy. Ale wiemy, gdzie idziemy. A gdzie Pani pójdzie? I psychologowie wyrzucili nas i już przestali nas męczyć. Wiemy, do kogo należymy. Post i modlitwa dana jest od Boga i chcę, żebyśmy zwrócili uwagę, że Jezus to powiedział i rzekł im Jezus. Czy mogą goście weselni się smucić, dopóki z nim jest oblubieniec, czyli Jezus? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec, czyli Jezus, zostanie im zabrany, a wtedy co będą robić? Wierzący ludzie będą co robić? I tak myślę sobie, żyję na kontynencie amerykańskim, tak wiele jest to tyłych chrześcijan. Może zapomnieli o tym. Że trzeba może stanąć przed Panem. Post to naprawdę dobrodziejstwo. Google napisz głodówka, zobaczysz ile ci wyskoczy stron i podpowiedzi i dobrodziejstw, ile ten organizm potrafi zniszczyć sam w sobie różnych chorobowych spraw. To dla nas jest błogosławieństwo, samo to, że tak stajemy. Ale tutaj ja nie myślę o głodówce, myślę o czymś więcej. Myślę o relacji z Bogiem w czasie tej głodówki, gdzie On objawia pewne swoje rzeczy i pokazuje, jak dalej nas prowadzić. Bo Słowo Boże mówi Jego, jeśli żyjemy, to co? Dla kogo żyjemy? Dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla kogo umieramy? Dla Pana umieramy. A dalej co powiedziane jest? A więc czy żyjemy, czy umieramy? Wiemy, do kogo należymy. Pańscy jesteśmy. Także jesteśmy Jego. Jeszcze ostatnia myśl o poście. Jezus powiedział, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. I znacie kontekst i tu chodzi o demoniczne sprawy. Różne są rzeczy, ja mogę to przypisać do wszystkich innych, do długoterminowych spraw, gdzie stajemy przed Panem w poście i modlitwie, czekając na Jego zakończenie tej całej twardej, trudnej sytuacji. W moim przypadku, nie jestem tutaj może największym przykładem, ale mam doświadczenie postu i modlitwy i we wszystkich tych sytuacjach Bóg pokazał wyprowadzenie. Również i w tej. Zobaczcie, mamy dyrekcję Boga. Na kończenie tylko jeszcze raz powtórzymy to. o tym może innym razem, bo to jest zagadnienie ciekawe. Podsumuję to wszystko. Nie wystarczy modlić się, ale tak naprawdę to mamy toczyć bój modlitewny w świadomości, że Bóg widzi, słyszy, ma moc dać zwycięstwo w tej sprawie. Modlimy się oczywiście w imieniu Jezusa Chrystusa do naszego Ojca w niebie. Będąc oczyszczonym i pojednanym z ludźmi i Bogiem, modlimy się w takim stanie pojednania, ponieważ do tego zostaliśmy powołani. Oczywiście modlimy się z wiarą, ze świadomością, że słyszy, że widzi, że rozumie i że ma moc zwycięsko rozwiązać problem. Nawet przez śmierć to też jest zwycięstwo, bo idziemy do Pana. I w trudnych i długoterminowych problemach zaangażować w modlitwie powinniśmy starszych Kościoła i cały Kościół. To jesteście tutaj, na tym miejscu. I na koniec podejmuj bój modlitewny z postem, a doświadczasz dalej Bożego prowadzenia, Bożych objawień. Niech nas Bóg błogosławi, niech prowadzi. Jeszcze raz dziękuję, kochani, że mogłem się tym podzielić. Niech nas dalej uczy, pokazuje, jak korzystać ze zwycięstwa Pana Jezusa. Amen.